Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.
Jakiś czas temu obiecałem Państwu, że porozmawiamy sobie w magazynie Lig Egzotycznych z piłkarzem, który gra w Luksemburgu, z polskim piłkarzem, który gra w Luksemburgu. Parę tygodni temu mieliśmy odcinek właśnie o tej lidze, zrobiliśmy sobie takie wprowadzenie do tegoż tematu. No i dzisiaj już z perspektywy członka, uczestnika tej ligi, zawodnika, co tu dużo mówić, będziemy rozmawiali z Michałem Augustynem, który jest już na antenie. Dzień dobry, Michale. Dwa słowa jeszcze wstępu. Ja nazywam się Adam Kotleszka, w studio ze mną także Piotr Szymczuk.
Witam.
A więc stała ekipa. Jak zwykle było pytanie na Instagramie, podpowiedzi co do tego, o jakim kraju będziemy dziś rozmawiać. I tym razem najszybszym okazał się użytkownik nawet nie Instagrama, a Twittera, bo na Twitterze dostałem tą odpowiedź. Przem Szara, więc człowiek, który zdecydowanie przewodzi, jeżeli chodzi o klasyfikację najlepszych odgadywaczy w tych moich zagadek. Zapraszam na Instagram Adam Kotleszka, tam oczywiście co wtorek wszystkie podpowiedzi co do tego, o jakim kraju będziemy rozmawiali. Przemek, wielkie gratulacje dla ciebie po raz kolejny. Odgadłeś, tych podpowiedzi kilka było. I Michał, tak już muszę trochę zacząć od, wiesz, my jesteśmy z Polski, my lubimy zaglądać do portfela, a wiesz, znalazłem ciekawą informację na ten temat, że w Luksemburgu średnia emerytura wynosi bodaj 3,5 tysiąca euro na człowieka w wieku 65 lat i mężczyźni i kobiety mogą iść na emeryturę. Wygląda to wszystko na bardzo przyjemny socjal i tak sobie myślę, też no, zasięgnąłem języka. Luksemburg wydaje się być bardzo przyjemnym miejscem do życia.
Co by tu powiedzieć? No powiem, że źle nie jest, bo już dawno bym wrócił, jeśli by było źle. Mhm, bo jeśli chodzi o te liczby i emerytury, to na razie się nie zastanawiam, bo sytuację mamy jaką mamy, także dożyjmy najpierw do tej emerytury. A póki co się staram realizować profesjonalnie, jeśli chodzi o finanse, a także w piłce gdzieś tam po godzinach.
No właśnie, Michał, to przytoczmy może twoją historię, bo ty zaczynałeś, jesteś bramkarzem, zaczynałeś przygodę z piłką w Gromie Wolsztyn, to jest twój pierwszy klub, w jakim grałeś? Dobra. Następnie była Polonia Sokół Rakoniewice, następnie Polonia Bytom. No i Chrobry Głogów był tym twoim ostatnim przystankiem w Polsce. Natomiast w sezonie 2014-2015 no decyzja, powiedziałbym, interesująca o tym, żeby wznowić swoją karierę, przygodę z piłką właśnie w Luksemburgu. Opowiadaj w ogóle, jak do tego doszło, że trafiłeś właśnie do tego kraju.
Koniec przygody w Chrobrym wyglądało to tak, że po prostu straciłem młodzieżowca i tak jak wszyscy wiedzą, że młodzieżowcy są zadowoleni z tego wymogu młodzieżowca, dopóki to w tym wieku. Później już to nie jest koniecznik, przymierzeniec. Więc usiadłem na ławce w Chrobrym, zagrałem mało spotkań i miałem opcję, żeby tam dostać, ale no nie chciałem, bo jednak ambicje były inne, no i chciałem pojechać za granicę. Coś tam pograć, a że rzeczywistość się trochę rozminęła, to znaczy ja chciałem, a oni mnie nie do końca chcieli za granicą.
50% tak zwane.
Poleciałem, jak spenerze się do mnie odezwał, poleciałem na Cypr do drugiej ligi i już tam miałem praktycznie podpisywać, ale chłopaki mi powiedzieli, że przez 10 miesięcy nie mieli płacone w poprzednim sezonie.
Okej.
Okay. Tak samo jak się spakowałem, żeby polecieć na Cypr, tak samo się spakowałem i wróciłem z powrotem do Polski. No i było to późno, żeby znaleźć jakiś klub, więc porozmawiałem z moim przyjacielem, który mieszka w Luksemburgu i powiedział, czemu nie, żebym wpadł do pracy i zobaczymy jak z piłką. No i tak zrobiłem. Pojechałem, poszukałem trochę pracy, poszukałem trochę piłki i jedno i drugie się znalazło.
Okej. Okay. Znałeś wtedy język, jak wyjeżdżałeś z kraju? Czy pojechałeś tak trochę na golasa tak zwanego?
Znaczy, angielski tyle co ze szkoły, więc wiadomo jak to wygląda. Mhm. A pamiętam, że na pierwsze rozmowy kwalifikacyjne się uczyłem odpowiedzi na pamięć. Także nie kończyli pytań, jeszcze już odpowiadałem.
Świetne. Ale po angielsku rozmowa?
Na pewno. Przez pierwszy rok były duże problemy, bo pamiętam, ze Szkotem siedziałem, który mnie uczył i nie mogłem go za nic w świecie zrozumieć. Wolałem, jak mi pisał na komunikatorze, zamiast rozmawiać ze mną.
Okej, rozumiem. Ale powiedz, po angielsku te pierwsze miesiące upłynęły ci w Luksemburgu, czy musiałeś się uczyć, tak, nie wiem, niemieckiego?
Tak, po angielsku, bo generalnie większość finansowego świata pracuje po angielsku, więc miałem akurat to szczęście, że po angielsku. Wiadomo, że języki urzędowe tutaj to jest francuski, niemiecki, luksemburski, więc wypada przynajmniej jeden znać w pewnym stopniu, żeby jakoś funkcjonować. A, no angielski też pomaga.
Jasne. Jasne. A powiedz, w jakim charakterze pojechałeś do pracy? Bo powiedziałeś, że praca była wtedy numerem jeden, piłka miała być tylko przy okazji.
Tak, znaczy sprawa była taka, że ja jak skończyłem grać w Chorobrym, to też złapałem dyplom w Polsce, obroniłem się na, jeśli chodzi o licencjat, księgowość i zarządzanie, więc to było mniej więcej, ten kierunek, który chciałem podążać.
Mhm, okej. Okay. I od razu udało się tą pracę załatwić, czy były ciężary z tym?
W miesiąc czasu wysyłałem wszędzie CV, dostawałem troszeczkę, że tak powiem, na głowę, bo siedziałem w mieszkaniu i sobie biegałem w kółko bloku, akurat wojsko mieliśmy, więc jakoś tam sobie organizowałem ten czas, no i uczyłem się na pamięć, na te rozmowy. Chodziłem na jedną, drugą, trzecią, a że rynek był w miarę powiedzmy pracownika, to znalazłem. W pewnym czasie.
Okej, okay, ale znalazłeś też klub, bo twoim pierwszym klubem w Luksemburgu była ekipa FC 47, już spolszczając Bastendorf. Jak do tego doszło, że w ogóle trafiłeś do tej drużyny i jaki to był poziom rozgrywkowy wtedy?
To był trzeci poziom rozgrywkowy w Luksemburgu.
Okej.
Okay. Sprawa wyglądała tak, że ja poruszałem na ile w pierwszej i drugiej lidze, bo wszystkich kontaktów, które znalazłem w internecie. Mhm. Maile były po angielsku, więc to pewnie od razu było kryterium, które mnie wyrzucało z listy.
Okej.
Okay. Jeśli chodzi o odpowiedzi, dostałem tam dwie, trzy odpowiedzi. Okazało się, że jednym to był trener bramkarzy, Polak, który przyjechał tutaj do Luksemburga 25, czy dobre 30 lat temu.
Okej.
Okay. No i zaprosił mnie na trening, podjechałem do niego, on de facto później mnie prowadził w jednym, drugim, trzecim klubie i cały czas współpracujemy.
Rozumiem.
On teraz jest trenerem Żunet Esz, też tutaj w klubie Ekstraklasy.
Tak, jasne. Wspominaliśmy
i
o tym klubie.
W był kolejny Polak trenerem i po prostu potrzebował bramkarza i tak jakaś od słowa do słowa powiedziałem, dowiadaliśmy się, że na rok przyjdę i jakoś tam się odbuduję.
No właśnie, wiesz co, teraz na pewno wiele osób zastanawia się, czy w Luksemburgu na piłce nożnej, nawet na trzecim poziomie, da się zarabiać jakiekolwiek pieniądze, czy to jest totalnie hobby piłka, gdzieś tam dodatek do życia?
Jakiekolwiek tak, ale odradzałbym komukolwiek przyjeżdżanie do Luksemburga, myślał, że będą zarabiać tylko i wyłącznie z piłki.
Okej.
Okay. Bo tutaj jednak 98% zawodników, powiedziałbym, gra albo za darmo, albo za jakieś tam, powiedzmy, kieszonkowe.
Nawet w pierwszej lidze?
Do normalnych zarobków.
Jasne, ale nawet w pierwszej lidze?
Słucham?
Nawet w tej najwyższej klasie rozgrywkowej w Luksemburgu?
Są 2-3 kluby, które mają w większości zawodników profesjonalnych, którzy nie pracują, bądź nie muszą pracować, ale i tak pracują.
Okej. Okay.
Powiedzmy, zarabiają bardzo dobrze, ale i tak pracują, bo treningi są wieczorami, więc po prostu taka kultura tutaj jest.
Mm-hmm.
Większość może z tych zawodników, którzy gdzieś tam przyszli z drugiej Bundesligi, czy gdzieś tam z jakąś przeszłością w piłce, to im nie do końca się chce póki co pewnie pracować, więc tak przychodzą i mają taki okres przejściowy, ale później koniec końców to albo klub im załatwia jakąś pracę, albo to się wszystko tak rozgrywa, żeby było takie w miarę płynne przejście na tą piłkarską emeryturę, powiedzmy.
Okej, okay. Powiedziałeś o 2-3 klubach. Jakie to są kluby, te, które mogą ewentualnie, które stać na profesjonalnych piłkarzy?
To jest Durlans, który gdzieś tam zaistniał w Lidze Europy przez ostatnie 2 sezony.
Mm-hmm.
Póki co jeszcze jest Fola Esz, jest Bifferdorsch, Progress Niederkorn, także
okay.
Mówię, to jest większość tych top 3-4 kluby z ligi, to w większości zawodnicy zarabiają wystarczająco, powiedziałbym. Z drugiej strony też trzeba zwrócić uwagę na fakt, że większość z nich też mieszka poza granicami kraju, więc jeśli zarabiają w Luksemburgu, a mieszkają we Francji czy w Belgii, to ich koszty mieszkania spadają powiedzmy o połowę, lub więcej.
No właśnie, to porozmawiamy.
Zarabiając piłki w Luksemburgu, de facto mogą się utrzymać w Niemczech, w Belgii czy we Francji.
No właśnie, bo trochę już mitów wręcz urosło dla Polaków, którzy w Luksemburgu nigdy nie byli. Chciałbym, żebyśmy je trochę rozmyli. Jak bardzo drogi do życia jest to kraj? Jak drogim krajem do życia jest Luksemburg?
Na pewno w porównaniu na skalę europejską to nie jest tani kraj, ale jeśli się tutaj mieszka i tutaj się zarabia, to to powiedziałbym, że nie ma jakichś tam tragedii. Wiadomo, że nieruchomości jeszcze póki co są bardzo wysoko. Zobaczymy, jak wpłynie na to ta wirusowa sytuacja. Ale poza nieruchomościami to reszta wydaje mi się, że nie jest bardzo droga w porównaniu do zarobków.
W jakiej cenie w takim razie można wynająć 50-metrowe mieszkanie w Luksemburgu? Mniej więcej.
W Luksemburgu w mieście powiedziałbym 1500 euro.
Okej.
Okay. Jakieś 1600, może 1700.
Rozumiem. Ty mieszkasz na miejscu w Luksemburgu. Nie jesteś tym jednym z dojeżdżających.
Nie. Przeprowadziliśmy się akurat w ostatni weekend. Tak, z Luksemburga do Luksemburga się przeprowadziliśmy.
Okej, okay, no to wiesz, to
jest. A nie miałeś w ogóle planów, żeby mieszkać na przykład w innym kraju, tak jak spora część zawodników?
Nigdy nie miałem takiego planu ze względu na to, że nie jest mi to bardzo po drodze z językiem francuskim, więc Belgia i Francja odpadają, a znowuż niemiecki, którym gdzieś tam trochę władam, moja dziewczyna jest niezbyt optymistką, bo ona znowuż mówi po francusku, więc...
Okay.
No niestety, no. Nie narzekam, bo też trzeba skalkulować w to czas, który się spędza w samochodzie, prawda? Bo
jasne.
Bo to jest jednak godzinka czasu w jedną i w drugą stronę, codziennie, rano i wieczorem, więc no kwestia priorytetów, nie?
Jasna sprawa.
Kto woli spędzić czas, a kto woli wydać pieniądze.
A to pozwól, że jeszcze o tych pieniądzach, bo dużo pytań miałem od słuchaczy właśnie o te zarobki. Ile najwięcej zarabiałeś grając w piłkę w Luksemburgu? Możesz, albo jeżeli nie chcesz konkretnej sumy, to jakoś mniej więcej, żebyś nam to nakreślił.
To było już jakiś czas temu, ale w ekstraklasie myślę, że spokojnie można ponad 1000 euro, jakiś samochód. Kwestia po prostu jak się kto dogada z klubem, bo... Mhm. Bo mówię, bo to często też jest tak, że ktoś idzie na pół etatu do pracy i siedzi, powiedzmy, nie wiem, w jakimś biurze przez 4 czy 6 godzin codziennie. Do tego ma trening i ma dla, powiedzmy, niezależne źródła dochodu. Więc to mówię, kwestia po prostu, to jest tylko zmiany mentalności. Bo większość ludzi tutaj nie przyjeżdża zostać piłkarzami, a powiedzmy sobie jakoś życie poukładać przyszłościowo.
No i ty chyba tą przyszłość też na razie wiążesz z Luksemburgiem, bo jesteś już tam no ładnych kilka lat. 6 lat? 7? Dobrze naliczyłem?
7.
7 lat. Szmat czasu. I na razie nie ciągnie cię do tego, żeby wracać do Polski.
Nie, bo tak jak wspomniałem, moja dziewczyna jest z Ameryki Południowej, więc powiem szczerze, że wolałbym raczej się przeprowadzić do Ameryki Południowej, aniżeli wracać na przykład do Polski, bo też wiem, że powiedzmy dla mojej dziewczyny nie byłoby to idealne rozwiązanie.
Mm-hmm. A jaka była najtrudniejsza rzecz, prócz wspomnianego wcześniej języka, do takiego przystosowania się w tym kraju? Jeżeli chodzi o zwyczaje, czy jakieś takie podobne rzeczy?
Znaczy najtrudniejsze, to akurat nie wiem, czy to o kraj chodzi, ale najtrudniejsze to było przestawienie się nagle z powiedzmy takiego full-time piłkarz na full-time pracownik, tak? Mhm. To na pewno było bardzo trudne na początku, no bo z dnia na dzień człowiek nagle musi siedzieć cały dzień w biurze. Nawet jakieś tam ADHD musi sobie poradzić na początku, ale to było trudne. A poza tym to miałem tutaj przyjaciela, miałem też jego rodzinę, więc to nie było tak, że przyjechałem gdzieś jakoś bardzo w ciemno, bo tutaj nie jest wbrew pozorom łatwo przyjechać w ciemno. Mhm. Do Luksemburga.
Trzeba mieć kogoś.
Wydaje mi się, że może być trudne, czego ja nie odczułem na własnej skórze, ale wydaje mi się, że to może być trudne.
Jasne, czyli ty miałeś tą lepszą sytuację o tyle, że mogłeś faktycznie u kogoś te pierwsze, nie wiem, dni zatrzymać, czy też po prostu ktoś ci pokazał co, gdzie i jak Luksemburgu. O samym poziomie ligi chciałbym z tobą trochę porozmawiać. Ty dzisiaj, to zanim jeszcze do tego może, to jeszcze inne pytanie. Czym się dzisiaj dokładnie zajmujesz? Bo cały czas jesteś przecież czynnym piłkarzem, jakby nie patrzeć.
No tak. Głównie na chleb powiedzmy zarabiam funduszami inwestycyjnymi, jak spora część Luksemburga. Moja firma zajmuje się zakładaniem i prowadzeniem funduszy inwestycyjnych dla klientów z różnych krajów świata. Polski też, między innymi.
Okej.
Okay. Więc teraz po raz też Nawet miałem przecież się wybrać do Warszawy. Mieliśmy rozmawiać teraz face to face, no ale niestety.
Dokładnie.
Wyszło jak wyszło, więc...
Jeszcze ja będzie okazja. Michał, jeszcze będzie okazja na pewno i do tego, spokojnie.
Na pewno, na pewno. Więc tak jak wspomniałem, finanse, głównie fundusze inwestycyjne, alternatywne.
Okej, okay. A jak ta kariera piłkarska wygląda w tym momencie?
Powiedzmy, w tym sezonie jestem, tak jak wspomniałem ci wcześniej, jestem drugim bramkarzem Wiktorii Rospór. Jesteśmy teraz w środku tabeli Ekstraklasy. Powiedzmy, czekam na swoją szansę. Wcześniej pograłem gdzieś tam w drugiej lidze i miałem, powiedzmy, poprzedni sezon miałem trochę przerwę, bo psychicznie nie podołałem, bo w drugiej lidze jednak ta piłka nożna to jest, powiedzmy, może nie social club, ale coś takiego bardzo rozrywkowego, a ja cały czas miałem to podejście polskie i psychicznie mi było trudno się pogodzić z tym, że nie wszyscy się tak przykładają. Okay. Puściłem sobie na rok, ale teraz okazało się, że w Ekstraklasie była potrzeba gdzieś tam na drugiego bramkarza, więc stwierdziłem, że jednak kochając tą piłkę cały czas i zobaczymy, co z tego wyjdzie.
Czyli w tych niższych grach to jest trochę jak nasza w Holandii, prawda, że pada dużo bramek, są jakieś takie wyniki hokejowe, czy inaczej to trochę?
Nie, dużo bramek nie pada, tylko po prostu, no, jak grałem w tej trzeciej, czy nawet w drugiej widzę, to najważniejszym meblem w szatni jest lodówka i lodówka musi zawsze być pełna. Oczywiście czym wyżej w hierarchii ligowej, tym mniej tych piw na zawodnika na tydzień przypada, bo muszę powiedzieć, że w Ekstraklasie jest, powiedzmy, kulturka, jedno piwo i do domu, ale powiedzmy w tych niższych ligach to bywa różnie, a ja mentalnością nie mogłem się dostosować.
Okej.
Okay. Bardzo. Więc zrobiłem sobie przerwę w pewnym momencie.
No może była ona faktycznie potrzebna. A jak to wygląda, jeżeli... Tak. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o narodowości? Jakie nacje tam spotykasz? Bo nawet w twojej drużynie, jak sobie dzisiaj przeglądam kadrę Wiktorii, to mamy Niemca, mamy Japończyka, Macedończyka, Portugalczyka, zawodnika z paszportem Kosowa, Łotysza, Niemiec, są także oczywiście piłkarze z Luksemburga. No powiem ci, że miszmasz naprawdę spory.
Tak, i to akurat sobie cenię w Luksemburgu, nie tylko w piłce, ale też w mieście, czy gdzieś tam firma, że jest bardzo duża mieszanka kulturowa. Od każdego można się sporo nauczyć. Oczywiście trzeba się dostosować do niektórych również, ale jeśli chodzi o kraje, to mogą być, powiem szczerze, że każdy narodowości. Miałem Meksykanina już wcześniej, Amerykanina, Południowej Ameryki też miałem, chłopaków z Azji, tak jak wspomniałeś, Japończyk, paru Japończyków tutaj miałem w różnych klubach, jeśli chodzi o kolegów z drużyny, więc nie ma jakiejś może dominującej nacji. Nawet Luksemburczycy nie można powiedzieć, że są dominującą nacją tutaj. Ale wszyscy znajdą koniec końców swój wspólny język, bo to też jest troszeczkę wyzwanie.
No, oczywiście.
Żeby się z każdym jakoś skomunikować, bo nie wszyscy mówią we wszystkich językach.
To wtedy w szatni...
Teraz Wiktoria Sport, która jest zlokalizowana, Rosport jest zlokalizowany na granicy niemieckiej, więc sporo zawodników jest, powiedzmy, z niemieckim obywatelstwem, albo z dwoma, ale mówią w większości po niemiecku, więc trener się komunikuje z drużyną po niemiecku, a znowuż drużyna, które są na południe, tak jak na przykład Dudelange, czy Polaes, tam głównie komunikacja odbywa się po luksembursku albo po francusku ze względu na francuskojęzycznych zawodników.
Ale chyba taką największą gwiazdą u was jest Biedermann, bo to jest piłkarz, który kiedyś był w juniorach Hoffenheim i tam nawet grał z Torianem Czyzelkę. Największa gwiazda czuć to od niego, czy nie do końca?
Jeśli chodzi o CV, to tak. Jeśli chodzi o drużynę, to powiedziałbym, że jest paru ciekawych chłopaków. Mamy też młodzieżowego reprezentanta Łotwy. Mhm. Więc jest parę naprawdę ciekawych chłopaków. Nie najgorzej gramy w piłkę, przynajmniej na wiosnę teraz, więc zobaczymy, co z tego wyjdzie, jeśli liga nie zostanie odwołana.
No właśnie, to muszę niestety zadać to pytanie, jak wygląda sytuacja z koronawirusem związana w Luksemburgu. Najpierw tak społecznie, a potem przejdziemy sobie do samego sportu. Jak Luksemburg zareagował na te wydarzenia?
Gdzieś tam czytałem, że bo tam do teraz, jak wiemy, każdy jest epidemiologiem, więc tam słyszałem, że za późno, że brak reakcji, że... No jest trudno mi się do tego odnieść. Ja z perspektywy, patrząc teraz przez okno parkowe, nie widzę nikogo na ulicy. Dwa samochody przejeżdżają, więc za dużo się na zewnątrz nie dzieje. Musieliśmy się teraz przeprowadzić w ostatni weekend, czyli zrobiliśmy, powiem szczerze, z 12 kursów samochodem tam i z powrotem, bo żadne firmy przeprowadzkowe nie działają ze względu na kary, mandaty, które mogą dostać od policji.
Okej.
Tam chyba było 10 tysięcy minimum mandat, jeśli będą jakieś przeprowadzki robili. A to też wydaje mi się, że to bardzo, ludzie są bardzo, bardzo szybcy do oceniania, ale na przykład w naszej sytuacji no, musieliśmy się wyprowadzić, bo ktoś się wprowadzał do naszego mieszkania, a do tamtych ludzi się ktoś inny wprowadzał i to jest taka troszeczkę sytuacja patowa, no bo my nie możemy zostać w mieszkaniu, bo co, bo oni nas się nagle wprowadzą, więc... To jest ta, powiedzmy, socjalna. Jeszcze znajomy mi wspomniał, że ktoś od niego z pracy prowadził się z dwójką dzieci do mieszkania, nie mieli żadnych mebli. Aha. A IKEA wstrzymała dostawę mebli i teraz są z dwójką dzieci już w tym mieszkaniu.
O Jezu.
Więc to mówię, to jest bardzo łatwo jest oceniać, a jednak wydaje mi się, że każda sytuacja jest inna.
Jasna
sprawa. A przechodząc do piłki, powstrzymano nam Ligę 2 tygodnie temu, będzie już 3 teraz chyba, niedługo. A dzisiaj dostaliśmy informację od zarządu, że wypłaty też będą wstrzymane ze względu na sytuację klubu. No nie ma jakichś gigantycznych pieniędzy z telewizji, więc to jest głównie na sponsorach bazowane, a sponsorzy też, firmy sponsorskie też mają teraz swoje problemy, więc... Ale widziałem, że wszyscy chłopacy, może nie wszyscy, ale większość chłopaków gdzieś tam przyklasnęła i rozumieją sytuację, tym bardziej, że no też to nie jest tak, że oni się z piłki utrzymują, więc musimy też zrozumieć.
Jasne. Jak najbardziej. Powiedziałeś o tym, że nie ma dużych pieniędzy z telewizji, ale to znaczy, że jakieś są. Jak wygląda w takim razie transmisje meczów Ligi Luksemburskiej w telewizji?
Może zaraz oglądałem. Wydaje mi się, że lepszą osobą, żeby zaadresować to pytanie, byłby Łukasz.
Tak jest, Łukasz, dokładnie. Łukasz był moim gościem w tej pierwszej części o Luksemburgu.
I powiedział, że ten język luksemburski w komentarzu to mu się podobał, bo jest taki trudny do słuchania.
No tak, Liga też jest ogólnie trudna do oglądania, bo jak byłem parę razy na trybunach, to się coś porozmawiałem. Ale wydaje mi się, że to jest po prostu więź z klubem, a nie chęć oglądania piłki, dlatego ludzie przychodzą na trybuny. Ale wracając do tych pieniędzy z telewizji, to wydaje mi się, że jeśli w ogóle są, bo nie wiem, czy są, jeśli w ogóle są, to są bardzo minimalne.
Okej. Okay. No, natomiast jak wygląda w takim razie to na trybunach? Jak wygląda zainteresowanie ligą? Zdarzyło ci się grać przy pełnych trybunach w Luksemburgu, czy to trochę raczej jeszcze w kwestii marzeń?
Zdarzyło mi się może zagrać 2-3 mecze. To jakieś 4-5 lat temu, jak grałem jeszcze w Grevenmacha. W Ekstraklasie to może no, 2 mecze derbowe mieliśmy pełny stadion, to oznaczało, nie wiem, może 1500 osób, więc no, pełny stadion w Luksemburgu to niepełny stadion w Polsce, więc ciężko cokolwiek porównywać.
To na pewno.
Przeważnie jest kilkaset osób.
Okay.
To zwykle są ci sami ludzie.
Podejście do piłki rozumiem trochę takie ze strony kibiców, trochę takie piknikowe, nie? Że przyjść, dobrze się zabawić, może wypić piwo, zjeść kiełbaskę. Coś jak trochę na naszych niższych ligach.
Wydaje mi się, że tak, aczkolwiek w paru klubach jest grupa kibiców i powiedzmy ten doping jakoś funkcjonuje. Właśnie graliśmy na Progresie Niederkord. Tam właśnie była taka, jest tam taka grupa kibiców, którzy cały czas doping prowadzili, więc... Mhm. Więc może no, 4-5 ekip jest takich, gdzie ci kibice w miarę aktywnie funkcjonują i jeżdżą na wyjazdy. Godzinka drogi. Ja powiem szczerze, że na niektóre wyjazdy mam dłużej niż na mecz.
Oj,
chyba.
Coś nam przerwało, ale spróbujemy sobie połączyć raz.
Czyli
jeszcze.
Czyli tacy ultrasi, prawda?
No, Luksemburscy. Tak zwani Luksemburscy ultrasi, natomiast...
No, ja powiem ci, że w sumie klimat niższych lig znam, więc mogę sobie tak wyobrazić.
No myślę, że tutaj wiele osób zna ten klimat niższych lig. A czekajcie, zrobimy kulisy, będziecie mieli, bo Michał ma linię zajętą, pewnie dzwoni do nas, no ale to spokojnie. Musimy sobie radzić w jakiś tam sposób. No, chciałem jeszcze podpytać Michała przede wszystkim o tych innych zawodników z różnych zakątków świata. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o ich... skąd oni się tam w ogóle wzięli? Bo trzeba powiedzieć sobie jasno, ten miszmasz jest zastanawiający, czy to są wszystko ludzie, którzy trafili tam pracując i piłka jest dla nich dodatkiem, czy jednak są może tacy, nie chcę powiedzieć absolutnie desperaci, ale no, pozytywni wariaci, którzy wymyślili sobie Luksemburg jako miejsce do gry w piłkę. No za moment myślę, że będzie jeszcze okazja połączyć się z Michałem. Uwaga, wykonujemy kolejne połączenie. Tak jak kiedyś na audiotele się dzwoniło.
Tak, tak, na audiotele, a ja nie widziałem właśnie. Kiedyś usłyszałem o tym.
Mamy sygnał.
O!
Coś nam zrywa cały czas.
A propos tego audiotele, to mamy kulisy, więc ja tak powiem, że jak usłyszałem to poważnie, bo jestem w sumie w takim, jak jakieś to usłyszałem w jakimś programie retro, tak sobie myślę, co to w ogóle było głosowanie audiotele, bo dla mnie to...
Poczekaj, to zaraz opowiesz o tych wszystkich kulisach. Mamy telefon od Michała, już sobie tutaj odpalamy. Coś nam Michał przerwało, ale... Nieważne, nieważne, w dzisiejszych czasach takie rzeczy nas nie dziwią, koronawirus nawet na linie telefoniczne wchodzi, ale już jesteśmy z powrotem. Michał, jak zacząłeś mówić o tym, że na mecze wyjazdowe czasami masz bliżej niż na mecze domowe, to wtedy nam urwało. Możesz skończyć tę myśl.
No bo mój klub jest na granicy niemieckiej, więc mam powiedzmy samochodem jakieś 45 minut drogi w jedną stronę, a kilka klubów jest zlokalizowanych tutaj wokół miasta Luksemburg, więc często na mecz mam powiedzmy 10 minut samochodem, a na trening 45.
To nie jest, to wiesz, jak na Luksemburg, to masz naprawdę kawał drogi do zrobienia, żeby dostać się na trening. A jak często trenujecie? Jak wyglądają treningi?
4 razy w tygodniu przeważnie, więc 3 razy powiedzmy poniedziałek, piątek mamy 3 razy, sobota rano rozruch i niedziela mecz przeważnie.
Okej. Okay,
I z mojej perspektywy jako bramkarza mamy trenera bramkarzy, który jest 3-4 treningów w tygodniu, więc to akurat sobie cenię.
A jak wygląda ta intensywność treningów? Mógłbyś to porównać jakoś do, nie wiem, niższych lig w Polsce?
Trudno mi porównać, bo przez ostatnie 7 lat temu nie miałem okazji, żeby doświadczyć na własnej skórze powiedzmy piłki polskiej, ale przygotowaniem, no powiedziałbym, że może podobnie do polskiej drugiej ligi.
Okej. Okay. A wiesz co, tak mi się jedna myśl zaświeciła.
To jest de facto profesjonalna.
No właśnie, dobra. Chciałem to powiedzieć, podkreślić, bo pamiętajmy, ty też przecież byłeś w Chrobrym Głogów, pamiętasz, wtedy to była która liga?
Druga, tak.
No właśnie, drugi poziom, więc wiesz co mówisz. Wiesz co, pojawiła mi się myśl. Co byś zrobił, jeżeli dzisiaj jakiś klub z Polski by się po ciebie odezwał i zaproponowałby ci warunki takie, które, no, powiedzmy profesjonalne, klub, nie wiem, z pierwszej, drugiej ligi, zaproponowałby ci pieniądze średnio, które można zarobić właśnie w tych ligach. Myślałbyś w ogóle o tym, żeby wznowić karierę piłkarską tak na 100%, czy ten temat jest w ogóle zamknięty?
Nie pomyślałbym, bo mam w tym momencie 29 lat i powiedzmy, że jakoś tam mam życie tutaj ułożone w Luksemburgu, więc wydaje mi się, że nie ma to sensu. Może jakbym miał 22-23 lata, to tak, ale w wieku 29 lat to po prostu, jakby to powiedzieć po polsku, ryzyko nie jest warte tej potencjalnej korzyści.
Jasne, wszystko jasne. Wiesz co, ja często tutaj goszczę piłkarzy polskich, którzy wyjechali gdzieś grać do egzotycznych lig, powiedzmy sobie to, i często też z niższych lig, i oni zawsze podkreślają, że mają mnóstwo zapytań od starych kolegów z Polski z czasów gry w piłkę, żeby... załatw klub, słuchaj, pogadaj z trenerem, czy może nie potrzebują jakiegoś zawodnika, że ja bym chętnie z Polski przyjechał. I coś czuję, że ty nieraz takie zapytanie też miałeś.
No miałem. Nawet nie od znajomych, tylko od ludzi, których nie znałem.
Okej.
Okay. W żadnym wypadku. Nawet moi znajomi ich nie znali. Nie mieliśmy nawet wspólnych znajomych na Facebooku.
Okej.
Okay. A miałem zapytania, ale no... Problem jest taki, ja tutaj rozmawiałem z takim Polakiem, który trenuje tutaj zespoły już od ponad 10 lat i mi mówi, że no sprowadź mi zawodnika, ale on musi mieć w głowie poukładane, bo jak przyjdzie tutaj zawodnik, to nie ja taki, piłkarz, oni mu powiedzą, dobra, dostaniesz, nie wiem, 500 euro przykładowo, 3000 euro, ale idziesz do pracy, to on ich wyśmieje, bo jest przecież pan piłkarz, nie?
No jasne.
Więc jeśli ktoś się nie boi ciężkiej pracy, to jak najbardziej. Bo ciężka praca to przeważnie wygląda tak, że jest cały tydzień na etacie, poniedziałek, piątek i do tego 4 z 5 dni jeszcze trening, więc powrót do domu 10-11.
No właśnie, my nie wszyscy
sobie... To nie są 3-4 godziny dziennie i wracamy na leżak czy na kanapę, tylko prawdziwe życie.
No, zgadzam się. Myślę, że nie wszyscy sobie właśnie zdają sprawę z tego, jak to wygląda, ale udało ci się jakiegoś, nie wiem, piłkarza z Polski właśnie sprowadzić? Był ktoś, kto się odważył w ten sposób zaryzykować i mu pomogłeś w tym, czy raczej nie miałeś jeszcze takiej przyjemności?
Nie miałem, aczkolwiek znajomego przez innego, powiedzmy, kolegę przyszedł tutaj i sobie poradził. Znowuż też było dwóch, trzech takich, którzy przyjechali i niestety się nie odnaleźli, więc powiedzmy 25% skuteczność tych przykładów, które znam.
A powiedz, to był Polak, ten, który sobie tam poradził ostatecznie?
Tak. Tylko, że on też nie przyszedł z pierwszej ligi czy z ekstraklasy, tylko powiedzmy z drugiej czy z trzeciej.
Okej.
Okay. Więc może już też miał taki powiedzmy plan w głowie, żeby się skoncentrować też na pracy.
Jasne. No właśnie, on teraz cały czas tam występuje. Możesz podać jego nazwisko? Kto to jest? O kim mówimy?
No nie chciałbym, wolałbym okay. Nie.
Dobra, to nie musisz podawać, ale on cały czas występuje w Luksemburgu?
Tak. Już nie na tym samym poziomie, ale gdzieś tam grał jeszcze w ostatnim, poprzednim sezonie.
Jasne, rozumiem. No, ciekawa rzecz. Czyli w najwyższej klasie rozgrywkowej, w kadrach drużyn w lidze luksemburskiej, jedynym polskim zawodnikiem jest Michał Augustyn, rozumiem.
Nie, jeszcze Alan Turin.
A faktycznie, tak. Sporty, masz rację. Zgadza się.
U nas czasem.
Rozmawialiśmy sobie o nim.
Chyba jeszcze ktoś był z podwójnym paszportem luksembursko-polskim. Ale tak, żeby znał osobiście, to nie, to tylko właśnie chyba Alan. Alana też nie miałem przyjemności jeszcze poznać, widziałem gdzieś tam jakieś wywiady, ale jeszcze nie graliśmy przeciwko sobie.
Rozumiem, Alan Sturin, faktycznie.
Jeszcze ten zawodnik to może, bo to podwójny paszport, bo Mateusz Zybert ma paszport, ale francuski jakby. W sensie, że też ma podwójny, ale ma nie luksemburski, a francuski. To były graczarki zresztą, a propos.
Sporo lat tutaj gra.
No właśnie, to jeszcze co do tego Alana Sturina. Chłopak urodzony w Bolesławcu, grał w niższych ligach w Niemczech. W Polsce był przez moment w Bełchatowie w sezonie 2012-2013 i faktycznie Unas Trasen to jest jego obecny klub Alana Sturina. No i Mateusz Zibert, o którym już też Piotr zdążyłeś powiedzieć.
Który był... w ogóle to taka trochę ciekawa kariera, że urodził się w Poznaniu, ale piłkarsko wychowywał się we Francji, bo tam grał chociażby w Metz i nawet zagrał jeden mecz w pierwszej drużynie. Potem była Arka Gdynia, potem znowu Metz, tylko że drużyna B, a potem już znowu Arka Gdynia, a potem Luksemburg. Więc tak schodkowo trochę prowadzi karierę.
No tak, to karierę, przygoda raczej z piłką w tym momencie. Tak to wygląda. Michał, wiesz co, jeszcze chciałem cię dopytać, bo mówiłeś o tych różnych narodowościach z piłkarzy, z jakimi dzieliłeś szatnie. Oni wszyscy przyjeżdżali tam do pracy, do Luksemburga i faktycznie piłka nożna była dla nich tylko dodatkiem? Czy byli tacy pozytywnie zakręceni, którzy wybrali sobie Luksemburg jako miejsce do kontynuowania kariery piłkarskiej?
Które pamiętam, to miałem chłopaka właśnie meksykański i amerykański paszport. On przyjechał bezpośrednio tutaj z Ameryki i wrócił i teraz grał w drugiej lidze i teraz gra w rezerwach LA Galaxy.
Okej, a pamiętasz może nazwisko?
Także Omar Ontiveros.
No pewnie, jasne. Ja go kojarzę, wiesz co jest najlepsze. Omar Ontiveros. On był długo w Luksemburgu?
Na pewno rok nie byłem w tej klasie, 4 lata temu. Mhm.
Grał przez, jak patrzę, przez rok w właśnie Luksemburgu.
Tak jest, ale zawodnik, który przecież chyba nie zdążył zadebiutować w pierwszej drużynie LA Galaxy. Mówię to z głowy, więc do sprawdzenia. Natomiast piłkarz, nie. No właśnie, to na pewno piłkarz, który w LA Galaxy dalej występuje, bo jeszcze w poprzednim sezonie w lidze USL na pewno go oglądałem. No więc człowiek, który otarł się o jakąś tam profesjonalną piłkę, faktycznie też do Luksemburga zajrzał. Ty, Michał, jeszcze wspominałeś o tym, że dużo pomogli ci tam Polacy na miejscu, że polski trener, który dużo czasu już spędził w Luksemburgu, wielu rodaków tam na miejscu spotykasz? Myślę ogólnie w życiu, nie tylko w tym życiu sportowym, także poza piłką.
Bardzo dużo Polaków jest i w sportowym, i poza sportowym świecie. Trzeba przyznać, no to też nie jest jakoś bardzo daleko, no 1000 kilometrów do Polski, stąd tu zanim zawiesili, to były 2 połączenia lotnicze do Warszawy codziennie, więc może nie jest to jakiś oczywisty kierunek, ale sporo Polaków się spotyka, często na ulicach gdzieś tam słyszę polski język.
A największa nacja spoza Luksemburga to Niemcy, Francuzi, czy jesteś w stanie kogoś wskazać?
Portugalia.
To też nieoczywiste.
Ze względu na to, że to było w latach bodajże 70. bądź 80. Luksemburg miał problem z pracownikami, jeśli chodzi o budowy. Mhm. I podpisali umowę z Portugalią, że będą tych pracowników, ale ci pracownicy później będą się tutaj mogli osiedlić z rodzinami.
Okej. Okay.
I po prostu tak już zostali.
Zostali
już są drugie, trzecie, czwarte generacje.
No zostali, chociaż ja czytałem swego czasu, że to było parę lat temu. Być może to się trochę zmieniło, że jednak co trzeci Portugalczyk właśnie w tym kraju to był bezrobotny, więc być może teraz sytuacja się odmieniła, być może nie. Natomiast no faktycznie to też jest jakiś tam problem społeczny.
Kwestia jest tylko taka, no jeśli chodzi o na przykład Polaków, no to Luksemburg nie jest oczywistym kierunkiem, żeby tutaj przyjechać, powiedzmy, czy Polacy, czy inne narodowości, żeby tutaj przyjechać na socjal, bo tutaj za darmo to tak za dużo się nie dostanie na wejście. Więc jak na przykład w Niemczech, z tego co słyszałem, więc powiedzmy, nie jest to, tak jak mówiłem, oczywisty kraj dla ludzi, którzy gdzieś tam nie chce im się, że tak powiem. Jeśli ktoś się, powiedzmy, pracą nie brzydzi, to... Ale to wydaje mi się, że w każdym kraju tak jest.
No właśnie, chciałem...
Jeśli ktoś się pracy nie boi, to sobie poradzi. Kwestia po prostu, wydaje mi się, że nastawienia.
Właśnie chciałem to powiedzieć, że to chyba nie tyczy się tylko Luksemburga, ale właśnie każdego innego miejsca na świecie, ale wiesz co, tak faktycznie sprawdziłem, Portugalczyków 16%, jeżeli chodzi o ludność Luksemburga, potem Francuzi, Włosi, Belgowie, Niemcy, tak to wygląda, jeżeli
bardzo chodzi. Zaskoczony jestem, że nisko Niemcy, bo myślałem, że Niemcy, jeżeli nie pierwsze miejsce, to może okupują drugie, trzecie, bo trochę gra w lidze luksemburskiej, ale okazuje się, że jest inaczej.
No tak jak widzisz, Niemcy mają dobrze u siebie.
Nie liczy się ich do populacji.
Właśnie, chciałem też to powiedzieć, że
tak
dużo...
Tak samo z Francuzami i z Belgami.
Mhm. Właśnie, no bo Portugalczyk raczej nie dojeżdża z Portugalii, tylko po prostu jest na miejscu tam, a Francuzi, wszystkie te kraje ościenne jak najbardziej mogą sobie na to pozwolić. Michał, no świetnie się rozmawia. Jak już powiedziałem, musisz tutaj koniecznie przylecieć do Polski, to wtedy będzie okazja sobie pogadać dłużej już face to face. Jakie w takim razie są twoje plany na najbliższy czas? Powiedz mi najpierw o tych planach piłkarskich. Są jakieś głosy o tym, że Liga Luksemburska może wznowić rozgrywki, czy jest raczej taka teoria, że kończymy sezon z tym, co mamy?
Raczej wydaje mi się, że znaczy ja nie śledzę za bardzo mediów, ale z tego, co tam z chłopakami rozmawiałem, to raczej nikt nie fantazjuje, no bo to ciężko cokolwiek na jutro planować, osobiście nawet, a gdzie tutaj myśleć o wznowieniu ligi. Więc raczej wszystko jest, powiedzmy, wszystko się kieruje w stronę wstrzymania. To jeśli chodzi o ligę, a o moje plany piłkarskie, no co, przyjemność z gry jak najbardziej wróciła, więc po prostu chcę powalczyć o jedynkę w bramce.
Kto jest twoim konkurentem, powiedz?
Wiesz co, jest taki niemiecki bramkarz, on od paru lat już jest w klubie. Bardzo dobrze gra nogami w bramce, więc nie będzie łatwo go wygryźć. Aczkolwiek rzeczy są wykonalne, jak najbardziej.
Niklas Bürger, tak nazywa się ten legomość, jegomość.
Tak jest, fajny chłopak, ciężko pracuje na treningach, więc szkoda, bo jakby był leserem, to by było ładnie.
To wtedy na pewno.
Będzie troszeczkę trudniej, jeśli chodzi o plany sportowe, a życiowo, no, na razie zostajemy, chyba że się coś diametralnie zmieni. Ale wydaje mi się, że jak coś się negatywnie, w stronę negatywną zmieni w Luksemburgu, to wreszcie świata też, więc nie wiem, czy będzie gdzie uciekać.
No właśnie. Chyba dobrze na razie trafiłeś i życzę ci tego, Michał, żebyś nie musiał zmieniać tego miejsca. Wydaje się to wszystko naprawdę, że masz to poukładane i życzę ci tego, żeby tak dalej było. Michał, umawiamy się tak, że jak sytuacja się uspokoi na świecie, spotykamy się tutaj w Polsce, a może później nawet i w Luksemburgu, więc będzie okazja, żeby jeszcze sobie porozmawiać. Drodzy Państwo, Michał Augustyn był moim gościem, dziś zawodnik, ale dzisiaj także człowiek, który z Luksemburgiem jest już związany od ładnych paru lat. Myślę, że sporo ciekawych informacji dostaliśmy. Michał, raz jeszcze dziękuję, pozdrawiamy. Zdrowia przede wszystkim życzymy Michałowi, a także Państwu. Drodzy słuchacze, to był magazyn Lig Egzotycznych. Myślę, że dzisiaj liznęliśmy trochę
kulis
interesujących
też
tematów.
I też kulis trochę.
Trochę kulis też, oczywiście, a dlaczego nie? Przewagą tego magazynu jest to, że my nie musimy zajmować się cały czas tylko bieżącymi rzeczami, aczkolwiek no, temat koronawirusa nie jest tematem, od
którego jeszcze grają, więc to też.
No niestety warto... nie w Luksemburgu.
No ale w Europie jest taki jeden kraj, więc...
Jest taki jeden kraj, Białoruś. Odsyłam do magazynu Lig Egzotycznych. Odsyłam was także na kanał YouTube do najnowszego filmu. Tam znajdziecie informacje na temat tego, jakie ligi jeszcze na świecie grają. Na kanał YouTube, który nazywa się Adam Kotleszka. Zapraszam.
No jeszcze dwa miesiące temu nie sądziłem, że będę oglądał 5 meczów w weekend Ligi Białoruskiej.
Obejrzałeś 5 meczów Ligi
tak,
Białoruskiej?
Tak, bo... W piątek
Szachtior,
natomiast w sobotę dwa mecze, a w niedzielę też dwa i w sumie tak to poszło, więc...
Podziwiam, drogi Piotrze, naprawdę szacun wielki, aczkolwiek no, ja też mam trochę swoje za uszami, ostatnio oglądałem, to były półfinały bodaj już sezonu w Ligi w Butanie.
Wiesz, bo było tyle łatwiej z tą Białorusią to połączyć z Australią, że Australia grała rano do śniadanka, Białoruś do obiadku.
Do kolacyjki?
Do kolacyjki nic. Nie znalazłem.
Drodzy Państwo, bardzo dziękujemy. Magazyn Lig Egzotycznych. Odwiedzajcie Instagrama Adam Kotleszka, Twittera, Facebooka. No i też zapraszam na YouTube. Tam jeszcze więcej egzotycznej piłki. A kolejny magazyn Lig Egzotycznych już za tydzień o stałej porze. Trzymajcie się. Cześć.
Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.